Dobrze, chciałbym teraz podzielić się z wami słowem. Dzisiaj przygotowałem dla was dwa fragmenty. Jeden z Ewangelii Mateusza, właściwie dwa fragmenty z Ewangelii Mateusza i jeden z Psalmu Dawida. Chciałbym się po prostu podzielić tym, co Bóg do mnie też mówi w tym czasie. Wiecie, to jest taki czas, że wszystko jest testowane. Nasze dotychczasowe przyzwyczajenia, nasze życie, nasze umiejętności, nasze charaktery. To, co nam się udało do tej pory osiągnąć, jak to wygląda. I wiecie, ja też mimo tego, że całe życie jestem pastorem, głoszę kazania i spotykam się z ludźmi, wydawałoby się niektórym, że mam gorącą linię z Bogiem, to powiem wam szczerze, że w tym czasie też przeżywam ogromny test. Nie wiem, czy to, co robię, służąc Bogu w tym czasie, jest właściwe i czy wystarczające. Nie wiem, czy moje serce jest wystarczająco czyste i oddane Bogu. Nie wiem, czy te rzeczy, którymi się w tej chwili zajmuję, są właściwe. Prawdopodobnie te same myśli i te same walki przeżywacie w swoim życiu. Chciałbym wam przeczytać fragment z Ewangelii Mateusza, a później rozszerzyć to na to słowo, które dzisiaj będzie dotyczyło walki, jaką wszyscy toczymy o nasze myśli w tym czasie, aby zachować siebie po prostu blisko Boga i prawymi, sprawiedliwymi, a z drugiej strony nie zapaść się w jakieś stany po prostu depresyjne. Fragment, który chciałem wam przeczytać, jest z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału. I Jezus, nasz ewangelista Mateusz, w tym fragmencie cytuje fragment z Księgi Izajasza, która zapowiadała przyjście Mesjasza. I czytamy tutaj w Mateusza 12, werset 20. To są słowa zapowiadające Mesjasza, a Mateusz cytuje te słowa jako wypełnienie się proroctwa w życiu Jezusa i wskazanie, że Jezus jest tym zapowiedzianym żydowskim Mesjaszem, Zbawicielem świata, który przyszedł po to, aby wszystkich uratować. I to słowo mówi tak, Mateusza 12, 20. Że Jezus, kiedy przyjdzie, Mesjasz, kiedy przyjdzie, trzciny nadłamanej nie dołamie, a knota tlącego się nie zgasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Wiecie, w tym czasie wszyscy mamy bitwę o nasz umysł i zastanawiamy się, czy wystarczająco dobrzy i prawi jesteśmy w tym czasie. Wiecie, miałem okazję rozmawiać z wieloma ludźmi w tym tygodniu. Ten czas w ogóle obfituje w rozmowy telefoniczne, zoomowe, różnego rodzaju spotkania. I mam jedno odczucie, które dotyczy tak samo mojego serca, jak i serca każdego, z kim rozmawiam. Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni. I w tym niepokoju, do którego za chwilę wrócę i też będę chciał coś o tym powiedzieć, jest jeszcze niepokój, który jest związany z naszymi sumieniami. Co w tym czasie się dzieje z naszymi sercami? Byłem nawet nie powiem, że byłem zaskoczony, ale spodziewałem się tego, że w tym czasie niektóre osoby będą, które potrzebują Boga, które potrzebują się z Nim spotkać, bo czas jest trudny, nie będą chciały do Boga przyjść, nie będą chciały z Nim rozmawiać, ponieważ mamy pewien stereotyp myślenia utwierdzony w naszych głowach, który brzmi, jak trwoga to do Boga. Często używaliśmy tego słowa w taki sposób, że wypowiadaliśmy to słowo nad życiem ludzi, którzy żyją bezbożnie, którzy nic sobie nie robią z istnienia Boga, a kiedy na przykład się rozchorują, to lecą do kościoła. I wielu z nas w naszym życiu podsumowywało taką obłudę i powierzchowność takim tekstem. Mówiliśmy, aha, proszę, jak się nawraca, jak trwoga to do Boga. Ale wiecie, Pan Jezus powiedział, że jakim sądem sądzimy, takim sądem my sami będziemy osądzeni. I teraz wiecie, w tym czasie, w którym my sami potrzebujemy pomocy, my sami jesteśmy zaniepokojeni, te sądy, które wydawaliśmy nad innymi ludźmi, wracają do nas i uderzają w nas. I wytrącają nas z równowagi. I mamy takie wrażenie, że po prostu, że robimy coś niewłaściwego, kiedy w trudnym czasie przychodzimy, żeby skontaktować się z Bogiem, żeby z Nim porozmawiać, żeby po prostu usłyszeć, co On do nas mówi. I chcę Ci powiedzieć, że zgodnie z tym, co tu jest napisane w Ewangelii Mateusza, jeżeli znamy naturę Boga, jaki On jest, co On myśli, co czuje i jak postępuje z nami, to takie myślenie, że jesteśmy zdyskwalifikowani naszym przeszłym życiem, aby teraz szukać ratunku u Boga, jest czymś absolutnie niewłaściwym. Bo gdzież niby mielibyśmy przyjść, kiedy ogarnia nas trwoga, kiedy ogarnia nas lęk? Ogarnia nas lęk, ogarniają nas wątpliwości, wszystko zaczyna się chwiać, chcemy przyjść do Boga, robimy krok w Jego stronę i w tym momencie słyszymy diabelski śmiech. Haha, trzeba było szukać Boga, jak był na to czas. Trzeba było się Nim zająć wtedy, kiedy wszystko było dobrze. A teraz co myślisz, że jak teraz źle, to Bóg Ci odpowie? Wiecie, to co teraz zaprezentowałem, to jest chichot diabła. Wiecie, diabeł jest sam oddzielony od Boga od czasu, kiedy zbuntował się przeciwko Bogu. Był w innej sytuacji niż my, ponieważ widział Boga twarzą w twarz. Był pierwszym po Nim na niebie, był odpowiedzialny za uwielbienie Boga, był Lucyferem, synem Jutrzenki, który najbardziej poznał chwałę i postanowił zrównać się z Bogiem. To był bunt wobec osoby, której naturę znał i odpadł od Boga i dzisiaj Boga nie zna. I on chce pociągnąć do tego upadku, w którym sam tkwi, chce pociągnąć nas. Szatan od samego początku swojego buntu jest oddzielony od Boga, jest zrzucony z nieba. I dzisiaj nas, Bożych wybrańców, synów Adama i Ewy, ludzi żyjących na tej ziemi, za których umarł Chrystus, diabeł chce pociągnąć do tego samego dołu, w którym siedzi. I chce nam powiedzieć, nie możesz już. Nie możesz już po prostu teraz szukać Boga, bo nie szukałeś Go wtedy, kiedy był na to czas. To jest nieprawda. Musimy diabłu w tym momencie dać wyraźnego pstryczka w nos i powiedzieć mu, że właśnie nie. Właśnie im więcej trwogi, im więcej lęku, im więcej niepewności, tym bardziej będę szukał Boga, będę szukał w Nim schronienia, będę, jak mówi język staropolski, uciekał się pod Jego obronę, pod Jego ochronę, będę biegł do Niego, aby On mnie uratował i wyzwolił z miejsca tego lęku. Wiecie, przez kilka lat, zanim to się stało, co dzisiaj mamy miejsce, dzieliłem się takim moim spostrzeżeniem i mówiłem do ludzi w kazaniach, że chrześcijaństwo w tej erze, w której my żyjemy, największy ucisk, jaki przeżywa, to jest ucisk umysłu. To jest bitwa o umysł. Chrześcijaństwo, kiedy się rozpoczęło, to wiecie, w tym momencie ono oddawało, chrześcijanie oddawali swoją krew za wiarę. Chrześcijanie byli prześladowani fizycznie, żeby po prostu, żeby zachować swoją wiarę. To trwało kilka wieków, ale te najbardziej krwawe prześladowania, one ustały. Oczywiście one dalej są obecne na całym świecie i ludzie oddają swoje życie, żeby żyć z Bogiem. Ale później przez kilka wieków to, co było dominujące, jeśli chodzi o prześladowanie Bożych synów i córek, to było prześladowanie ekonomiczne. Ci, którzy wierzyli w Boga, chcieli wierzyć w Biblię, chcieli iść za Nim czystym życiem, byli prześladowani i spychani na drugi plan, do po prostu przesuwania ich. Różne myśli mi teraz chodzą po prostu z języka polityki, tak? Ale naprawdę byli zrzucani, żeby po prostu nie móc żyć równoprawnym życiem, tak jak inni. Musieli emigrować na inne kontynenty, musieli się tułać, musieli być ubodzy, bracia morawscy, musieli uciekać z Czech do Saksonii. Wielu ludzi wierzących w Boga, kochających Go, musiało uciekać do Ameryki. Ci chrześcijanie, którzy żyli w krajach innych religii, musieli płacić wyższe podatki i to trwało kilka wieków. Ale wiecie, w ostatnim czasie, wracając do tematu, w ostatnim czasie to, co jest największym uciskiem, to jest bitwa o umysł, o zachowanie pokoju, o zachowanie swojego serca. Wiecie, nawet w tej chwili, kiedy czytam analizy o tym czasie, który w tej chwili ma miejsce, to czytam w nich, że możnym tego świata już oni oszacowali to i obliczyli bardzo dobrze. Nie opłacają się wojny w sensie klasycznym, takim jak do tej pory. Lepiej jest walczyć o ludzką uwagę, o ludzkie emocje, o ludzkie myśli, żeby osiągać swoje cele. I wiecie, w tej chwili faktycznie wszyscy, cały świat, jesteśmy zaangażowani w bitwę o nasze serca, w bitwę o nasze umysły. Zagrożone są nasze ciała chorobą, tak, że umrzemy, ale tutaj nie ma nic nowego, bo zawsze tak było. Natomiast jest wielka presja, co się stanie z naszymi umysłami. I wiesz, teraz ty, bez względu na to, czy znasz Boga, czy Go nie znasz, czy dopiero Go poszukujesz, czy już Go się z Nim zetknąłeś, toczysz dokładnie tą samą bitwę. Jesteś w miejscu walki o to, żeby zachować pokój swojego umysłu, pokój swojego serca. I teraz, kiedy nie masz nadziei, nikt nie chce ci pomóc, nie wiesz skąd ona przyjdzie, okoliczności są niesprzyjające, każdego dnia słyszymy fatalne jakieś newsy, jakieś po prostu złe informacje, w tym momencie próbujemy odnaleźć Boga i przychodzi szatan i mówi, nie masz prawa po prostu za Nim biec. Nie masz prawa do Niego pójść, nie masz prawa się do Niego zbliżyć. Wiesz, musimy przeciwstawić się temu, musimy wystąpić przeciwko temu. I chciałem wam przeczytać fragment dłuższy, otaczający ten fragment, który teraz przed chwilą przeczytałem. On się zaczyna już w 15 wersecie Mateusza 12. A gdy się Jezus o tym dowiedział, coś usłyszał, jakieś informacje, odszedł stamtąd, a szło za Nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. Wiesz, Jezus uzdrawiał wszystkich. Jezus wypędzał demony z wszystkich, którzy do Niego przyszli. Dla was, którzy może nie znacie Biblii, chcę powiedzieć, że obraz jest wręcz paraliżujący dla człowieka, który nie zdaje sobie z tego sprawy. Jezus żadnej osoby nie odepchnął, żadnej nie powiedział idź uzdrów się sam, żadnej osobie nie powiedział jak trwoga to do Boga, żadnej osoby nie skazał na jego chorobę, ale każdy kto do niego przyszedł i wołał o pomoc otrzymał uzdrowienie. Jest tylko jeden fragment w Biblii, który mówi o tym, że niewielu uzdrowił w tej miejscowości, w której był. Zdaje się, jak dobrze pamiętam, był to Nazaret, jego rodzinna miejscowość. Dlatego, że ludzie tam nie wierzyli w Niego. Mówili, że to jest, kto to jest, syn Józefa, syn cieśli. I jest powiedziane, że ze względu na ich niewiarę, czyli odrzucenie Jezusa, tylko to stało się barierą, żeby oni mogli przyjąć swoje uzdrowienie. I wiesz, i tutaj czytamy, że Jezus po prostu szło za Nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. To jest w ogóle, wiecie, my jako chrześcijanie mówimy, tak, to jest Pismo Święte, wierzymy, że ono mówi prawdę, że to Słowo jest prawdą, że Biblia jest prawdą. Ale wiesz, tu jest napisane, że Jezus uzdrowił ich wszystkich. Wszystkich. Wiesz, możesz mieć wątpliwości, czy Ciebie też uzdrowi, czy Ciebie nie ominie, czy Cię już nie wzywa do siebie. Okej, wszyscy mamy prawo, ja też mam takie prawo i też je sobie daję, żeby po prostu przeżywać różne zamieszania, ale w Piśmie Świętym jest napisane, że uzdrowił wszystkich, którzy do Niego przyszli. I to jest po prostu niesamowite, to jest niesamowity obraz Boga, który jest objawiony ludziom w Panu Jezusie. I dalej czytamy, i przykazał im Jezus, aby go nie ujawniali, aby nie mówili, kim jest. Żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza, oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Widzisz? Ja wierzę, że Jezus jest w tym czasie jedyną nadzieją dla świata, jedyną nadzieją dla narodów. I w tym czasie, tak jak czytamy w tym fragmencie, jest mowa o sądzie i wielu ludzi w tym czasie zastanawia się, czy to, co w tej chwili się dzieje, nie sprawił Bóg. Czy to nie przyszło jakieś potrząsanie od Boga, żeby wszystko zaburzyć i wszystko zniszczyć i Bóg przychodzi z sądem. Więc a propos tego fragmentu z Mateusza 12 chcę ci dać wyjaśnienie, ponieważ Jezus w innych fragmentach słowa mówi bardzo wyraźnie, że On nie przyszedł nikogo sądzić na świat. Więc o jakim On sądzie mówi tutaj, że przyszedł objawić narodom sąd? Jezus w innym fragmencie słowa mówi bardzo wyraźnie, mówi, że On przyszedł ogłosić sąd, aby ludzie wiedzieli, że władca tego świata został osądzony. Ten, który panuje, ten, który rządzi. Odwołam się też do nagrania, które jest na moim profilu Marek Ciesiłka, pastor. Możecie do niego wrócić. W środę to nagrałem z takim pytaniem, kto rządzi światem. Światem rządzi diabeł, upadły anioł, któremu ludzie oddają władzę. Poprzez akt woli, podążając za jego pożądliwościami, pragnieniami i pokusami i upadając. To jest powód po prostu, dla którego to dzieje się, co się dzieje. Więc kiedy Jezus był posłany przez Boga, jako umiłowany Boga, w którym Bóg ma upodobanie, on miał obwieścić narodom sąd nad szatanem. Sąd nad szatanem, który został strącony. Jezus w pewnym momencie też mówi do swoich uczniów, mówi: widziałem szatana, który został strącony, który spadł na ziemię. To jest po prostu niesamowite. I wiecie, i teraz dalej jest powiedziane, więc sąd narodom. Wiecie, my żyjemy teraz w tym czasie, gdzie Ewangelia jest mocniej niż kiedykolwiek głoszona we wszystkich narodach. Ja czytałem w tym tygodniu listy pastorów z Hiszpanii, z Korei, z Chin, którzy mówią o tym, co w tej chwili się dzieje. Jak ludzie są głodni Boga, jak idą za Nim, jak Go szukają. Jest to niesamowite i to jest wola Boża. I wiecie, mimo że dzieje się źle, ja wiem, że w tym momencie jest głoszona Ewangelia i że w tym momencie ludzie przychodzą do Boga. Więc Jezus przyszedł po to, aby narody poznały Boga. To jest cel przyjścia Jezusa na ziemię. Celem przyjścia Jezusa na ziemię nie było ustanowienie religii, nie było zaczęcie chrześcijaństwa. Nie było jego celem po prostu odrzucenie Żydów, ale było dotarciem ze światłem Bożym, z objawieniem Boga, Boga, który chce się objawić ludziom jako Zbawiciel wszystkim narodom. A dalej czytamy, że On, który przychodzi obwieścić narodom sąd nad szatanem i obwieścić dobroć o Bogu wszystkim ludziom, o Nim jest powiedziane, że nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicy nie usłyszy Jego głosu. To jest werset 19. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy Jego głosu. Wiecie, kiedy czytałem w tym tygodniu ten fragment, to miałem ciarki na plecach. Ponieważ w tej chwili na ulicach naszych miast jest totalna cisza. Jest cisza, nie słychać żadnego głosu, nikt nic nie mówi. Wiecie, ludzie się zastanawiają, mówią, gdzie jest Bóg? Jest tak źle, gdzie jest Bóg? Wiecie, Jezus jest cały czas taki sam. On nie krzyczy na ulicach, nie podnosi swojego głosu i nie wszczyna kłótni, tak jak tu jest powiedziane. Bóg nigdy nie wszczynał kłótni. To ludzie religii, opętani swoją rządzą władzy, pieniędzy, swoich własnych pożądliwości, próbą kontrolowania innych ludzi. Tak, ludzie złych religii, a każda religia jest zła, nawet chrześcijańska, kiedy po prostu popada w odstępstwo. Ci ludzie zajmują się spieraniem, krzyczeniem, nawoływaniem. Jezus jest zupełnie inny. Nie krzyczy na ulicy, nie spiera się, niczego nie udowadnia. Ale mimo tego, że nikt nie usłyszy na ulicy Jego głosu, Jego głos jest bardzo wyraźny i On teraz dociera ten głos do Ciebie. I On przemawia do Ciebie. I to jest niesamowite. I dalej jest powiedziane, trzciny nadłamanej nie dołamie, a knota tlącego się nie zgasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. I tu wracamy do tego, od czego zacząłem. Jeżeli po prostu jesteś złamany i słaby, to nie pozwól, żeby diabeł po prostu skakał po twojej głowie i mówił ci, co masz robić w tym czasie. Nie pozwól, żeby diabeł sobie z twojego sumienia zrobił klepisko, na którym będzie swoje oberki tańczył i po prostu wbijał cię w coraz większe potępienie. Wszystkim nam zostało dane od Boga sumienie, możliwość rozróżniania dobra i zła, pójścia za Bogiem, nie po to, żeby to się stało pastwiskiem dla szatana, pod którym on będzie robił, co chce. Jeżeli chcesz przyjść do Boga, jeżeli chcesz uzyskać ratunek, jeżeli chcesz uzyskać pomoc, to po prostu przyjdź do Niego i powiedz Mu, żeby się zajął sam sobą, bo sam odpadł od Boga, jest daleko i on już nie ma dla Niego ratunku. Natomiast dla nas jest ratunek w Bogu i jak trwoga, to gdzie? To do Boga właśnie, a nie gdzieś indziej. Nie na jakieś po prostu niepotrzebne rewiry. I dalej po tym fragmencie czytamy, że on w ten sposób, pochylając się nad słabym, na nadłamanym, nie dołamuje go do końca, na prawie zgaszonej świecy, na zgaszonym knocie, on po prostu go roznieca na nowo, rozpala. Jest powiedziane, że on w ten sposób doprowadza do zwycięstwa sprawiedliwości na ziemi. Wiecie, my mamy takie czysto ludzkie wyobrażenie o przychodzeniu Boga na ziemię. Może słuchałeś nawet na lekcjach religii, że Żydzi w czasach przyjścia Pana Jezusa oczekiwali, że On przepędzi Rzymian. Powiem Ci, to pragnienie człowieka, żeby Bóg przyszedł i uderzył pięścią w stół, ono się nie zmienia przez wieki. Ono jest cały czas takie same. Ludzie chcą, żeby Bóg przyszedł i coś z tym zrobił. Dzisiaj modlitwy, wiele modlitw jest zanoszonych do Boga właśnie dokładnie w taki sam sposób. Boże, przyjdź i zrób coś. Boże, uderz pięścią w stół. Daj nam przywódcę, który nas przeprowadzi przez ten dramat. Wiecie, oglądamy telewizję, nie widzimy ani dziennikarzy, którzy dają nadzieję, ani polityków nie widzimy, którzy stają na wysokości zadania. Wszyscy się szamoczą. Ja sam się szamoczę, wiecie, myślałem sobie, Boże, chociaż jako pastor mógłbym stać prosto i niezachwianie i nie ulegać własnym słabościom. Nie, tego nie ma. Ale człowiek właśnie szuka tego. Człowiek w drugim człowieku poszukuje rozwiązania i myśli, że Bóg w jakiś sposób tego rodzaju przyjdzie i wszystkim potrząśnie. A tu jest powiedziane, że On doprowadza do zwycięstwa sprawiedliwości na ziemi przez to, że pochyla się nad łamaną trzciną i nad tlącym się knotkiem. Wiecie, w tej chwili to, co widzę, wczoraj też zamieściłem taki post. Jesteśmy w takim czasie, gdzie rozlega się na całym globie nie. Nie. By kontynuować to, co było. Nie. By żyć tak, jak żyliśmy do tej pory. Wiesz, ktoś mi wiele lat temu powiedział, to była rada dana pastorowi, jak budować wspólnotę. Kiedy ze starym pastorem dzieliłem się i mówiłem, jak mam wspaniałych ludzi w kościele, którzy są mi przyjaźni i idą za mną. On mi powiedział, dzisiaj są przyjaźni, ponieważ jesteś młody, oni są młodzi, jesteście pełni zapału, zaczynacie wspólnotę. To jest fantastyczne, tak zawsze jest, ale powiem Ci, kiedy wyjdzie prawda o człowieku. Prawda o człowieku wyjdzie wtedy, kiedy mu powiesz nie, kiedy mu czegoś zabronisz. Wiesz, my to widzimy w naszych domach, kiedy możemy mieć najcudowniejsze dzieci, ale kiedy im mówimy nie, to wtedy dowiadujemy się, w jakim miejscu są ich serca, w jakim miejscu jest ich życie. Ja wielokrotnie to widziałem jako duszpasterz, kiedy niektórym ludziom musiałem powiedzieć nie, nie zgadzam się, to jest złe, to jest niedobre. Takie postępowanie musi być zatrzymane. Wtedy widziałem, jakie są serca i widziałem piękne serca, które w tym momencie mówiły dobrze, wycofam się, będę cierpliwy, posłucham Cię, i były też takie, które mówiły nienawidzę Cię, stanąłeś na mojej drodze, nie mogę nic zrobić. Wiecie, i dzisiaj w tym czasie tej plagi, tej zarazy, tego czasu, w którym jesteśmy, gdzie wszystko jest zatrzymane, gdzie ludzie, którzy chcieli liczyć na Amerykę, dzisiaj już nie będą mogli liczyć na Amerykę, bo Ameryka zwija swój potencjał militarny. Ludzie, którzy chcieli liczyć na swobodny przepływ towarów i usług, nie będą liczyć, ponieważ są zamknięte granice i produkcja spada i konsumpcja spada. Ludzie, którzy myśleli, że będą żyć z rozrywki, dając ludziom innym rozrywkę, tworząc masę zajęć hobbystycznych. Wiecie, w ostatnich latach w Polsce rozwinął się niesamowicie cały przemysł, ja go nazywam hobbystyczny. Szkoły jogi, medytacji, siłownie, tańce śpiewu, lekcje śpiewu, szkoły tańca, jak spędzać czas na różne sposoby. Sport się bardzo rozwinął. Wiecie, w tym czasie słyszymy wszyscy jedno głośne nie. I teraz w tym czasie, kiedy rozlega się to głośne nie, wychodzi z nas to, co wszyscy po prostu w sobie mamy. A Bóg w tym czasie, On chce doprowadzić do zwycięstwa sprawiedliwości. Chce, żeby się okazało, że to, co jest ukryte w sercach dobrego, żeby zatriumfowało, a to, co jest złego, żeby zostało osądzone i napiętnowane. Jezus dokona zwycięstwa sprawiedliwości na ziemi przez to, że pochyla się teraz nad łamanymi trzcinami i rozpala ledwo tlące się knotki. Więc zachęcam Cię też, żebyś w tym czasie nie myślał w kategoriach już niedługo wszystko wróci do normalności. Boże, mam nadzieję, że to wszystko się dobrze skończy, że mi wyjaśnisz i wrócę do swojego starego stylu życia. Być może tak będzie. Ja nie jestem kaznodzieją, wiesz, apokalipsy i nie wiem, co będzie, mimo że otaczają mnie czasami ludzie, którzy próbują takie czarne wizje prezentować. Nie, powiem wam, może będzie tak, że faktycznie już za tydzień, za miesiąc, za pół roku wrócimy do normalnego życia. Ale wiecie, ten czas, który teraz jest szczególny, ponieważ wierzę, że on może stać się miejscem, w którym Bóg pracuje w naszych sercach, w których On dokonuje swojej pracy. I dalej czytamy po tym fragmencie: w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. Wiesz, teraz jest czas, żeby zwrócić się po pomoc do Jezusa, który jest Zbawicielem całego świata. Mamy te po prostu nazwy na kościołach, parafie pod wezwaniem Chrystusa, Zbawiciela świata. Wszędzie to jest na tych naszych szyldach religijnych. Słuchajcie, teraz jest czas, żeby w to uwierzyć, że naprawdę tylko On jest naszą nadzieją i że nasze życie jest ukryte w Nim. Teraz jest czas, żeby przyjść do Niego i Mu zaufać i polegać na Nim. To jest ten czas. Wtedy przyniesiono do Niego, kiedy ten cytat był wypowiedziany, wtedy przyniesiono do Niego opętanego, który był ślepy i niemy. Uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił, czy to nie jest syn Dawida. Syn Dawida to było określenie Mesjasza. Więc wszyscy zauważyli, że to jest Mesjasz. Mimo, że działał absolutnie w niezwykły sposób. Nie krzyczał, nie kłócił się, nie wszczynał burt, nie usłyszano na ulicach jego krzyku. Pochylał się nad złamanymi i rozpalał tych, którzy już byli prawie zgaszeni. I w ten sposób ogłosił sąd nad władcą tego świata. Wiecie, ten świat, Babilon, jak śpiewają muzycy reggae, on jest zbudowany na nieprawości, na wyzysku, na niesprawiedliwości. Nie możemy walczyć o ten świat, żeby były utrzymane jego dotychczasowe struktury, rozrywki, życie konsumpcyjne. Musimy naprawdę w tym czasie znaleźć Boga i znaleźć Go takim, jakim On jest. Halleluja. Więc nie oddawaj diabłu swojego sumienia. Nie pozwalaj, żeby twoje sumienie było klepiskiem, na którym on sobie urządza tańce. Jeżeli masz trwogę jakąkolwiek w swoim życiu, to przyjdź do Boga, ponieważ czas, w którym teraz jesteśmy, jest czasem walki o nasze umysły, o spokój naszego umysłu. Przyjdź do Boga. On jest dobrym Bogiem. Wiecie, w tym czasie też myślę, że wielu z was już ma dosyć różnych transmisji, więc będę już kończył, bo ile można, po prostu już trzeci tydzień oglądamy różne transmisje. Ale jeżeli ktoś chce pogłębić, to wejdź na mój profil, poczytaj. Ja uważam, że nic złego się nie dzieje. To, że kościoły są zamknięte, nie jest żadną stratą, jest wielką szansą. Żydzi zmobilizowali się do życia z Bogiem, kiedy stracili swoją świątynię, kiedy została zburzona i kiedy zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. Przez 2000 lat naród żydowski nie miał swojej świątyni, nie mieli swojej religii. Wszystko, co mieli, to swoje rodzinne, domowe szabaty i dzięki temu przetrwali jako naród. Chrześcijaństwo przez cztery pierwsze wieki swojego funkcjonowania obywało się bez budynków sakralnych, organizując tylko spotkania domowe. Przez cztery wieki w ten sposób rozwijało się chrześcijaństwo. Wiecie, nie ma żadnej tragedii. Nie ma tragedii też w tym, że słyszymy jakieś newsy, kto za tym wszystkim stoi, co w tej chwili dzieje się. Wiecie, system Królestwa Bożego nie jest paralelny w żaden sposób do systemów tego świata. On jest kompletnie inny. Wiecie, bez względu na to, czy za tym wszystkim stoi spisek, czy nie stoi, my jesteśmy z innego świata i my nie bijemy się o ustanowienie jakiegoś utopijnego systemu na tej ziemi. Królestwo, które jest niepotrząsane, które nie może zawieść, to jest Królestwo Boga i to jest Królestwo ludzkich serc i ono jest w nas. I tego w tym czasie powinniśmy się wszyscy po prostu najmocniej trzymać. I na koniec fragment, który wam powiedziałem. Może dwa, ale nie wiem, bo już naprawdę czas leci, jak po prostu zbicza strzelił dzisiaj. Ale chcę wam powiedzieć, jak Dawid walczył o swój umysł. Jeżeli możecie, może przeczytam szybko, ale wy sobie możecie to jeszcze postudiować. Psalm 86. To jest pokazane, w jaki sposób Dawid rozmawia z Bogiem. Zawsze fascynowało mnie, kiedy czytałem Dawida, że jest to człowiek, który wylewa przed Bogiem swoją duszę. Ja myślę, że w tym czasie nie ma żadnego nie ma opcji, żeby żyć w jakimkolwiek kłamstwie. Nie możesz po prostu grać Geroja, bo nie wiadomo, ile tygodni jeszcze będziesz musiał grać tego Geroja. Po prostu nie wiadomo. Więc to jest, słuchaj, bardzo ważne, żebyś w tym czasie miał otwarte i szczere serce przed Bogiem. I psalmy Dawida właśnie takie są. Bo uciśniony jestem i biedny. Wiesz, Dawid nie wahał się mówić tego, jak jest. Jak czytam Ewangelię Mateusza, kazanie na górze z 5 rozdziału, To wiecie, to czytam tutaj, że błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. A Dawid mówi: nakłoń do mnie, Jahwe, ucha swego, wysłuchaj mnie, bo jestem biedny i uciśniony. A Jezus mówi: błogosławieni biedni i ubodzy w duchu. Niesamowite. Jezus w kazaniu na górze i Dawid w psalmie. Jeżeli szukasz Boga, to przede wszystkim przyjdź do Niego ze swoją nędzą w szczery sposób. Nie próbuj grać kogoś innego, kim jesteś. Wtedy uzyskasz pomoc. Słowo Boże mówi, że pokora jest tym, co prowadzi do Boga. W ogóle całe to kazanie na górze i te błogosławieństwa, one dzisiaj bardzo głośne są dla nas. Głośno krzyczą w naszych uszach. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. Smucisz się? No niektórzy mówią: nie, nie smuczę się, taki inny czas, próbuję wykorzystać szansę tego czasu. No to jeszcze nie dostępujesz błogosławieństwa prawdziwego. Bo do błogosławieństwa dostępuje ten, który po prostu wręcz w smutku się zapada w tym czasie i w tym czasie szuka nadziei w Bogu. Ten jest naprawdę szczęśliwym człowiekiem, szczęściarzem, błogosławionym, który może odebrać od Boga pomoc. Dalej, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Dalej, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ale oni będą nasyceni. Wszyscy, którzy są wzburzeni, jak można było budować taki krzywy świat, który nie jest w stanie się oprzeć czemuś takiemu. Są oburzeni. Słusznie, bo ten świat jest źle budowany od samego początku przez człowieka. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Czy dzisiaj czynisz pokój, czy czynisz zadymę, czy czynisz rozróbę, czy kłótnię, czy szukasz Boga takim, jakim On jest? Co robisz? I wreszcie, błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą i kłamliwe mówić rzeczy o was będą, wszelkie zło, ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata obfita wasza jest w niebie. I wiesz, inny fragment z apostoła Pawła mówi, że w każdy ucisk, każdą trudną sytuację musimy sobie poczytywać za ogromną radość, za ratunek dla nas. I Dawid w ten sposób się modli. Panie, nakłoń do mnie ucha, bo jestem biedny. Strzeż mego życia, bo jestem Ci oddany. Ratuj swego sługę, który w Tobie pokłada nadzieję. Tyś Bogiem moim, zlituj się nade mną, Panie, do Ciebie bowiem wołam. Obdarz radością serce Twego sługi, do Ciebie bowiem, Panie, wznoszę duszę moją. Bo Ty, Panie, dobrotliwy, litościwy jesteś i skory do przebaczenia i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Jedna osoba w tym tygodniu zauważyła mnie, że zachęca ją to słowo, że jak trwoga, to do Boga, obrócone w sposób pozytywny, tak jak ja to zrobiłem, ale mówi: wiele rzeczy i wiele nieprawości zrobiłam w życiu i moje sumienie mnie oskarża i mam trudność. Co mam zrobić, żeby sumienie mnie oskarżało? Zacytowałem ten fragment. Pan jest dobry, litościwy i skory. Skory to jest szybki, chętny do przebaczenia. Pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy go wzywają. Jeżeli czujesz się po prostu zagubiony, poraniony, skrzywdzony, to kochany, możesz przyjść do Boga i Bóg ci pomoże. On ci pomoże. A później, po tym piątym wersecie, Dawid, już nie będę czytał tego dalej, on wręcz zaczyna triumfować. I mówi o tym, jakiego doznaje wybawienia, jakiego doznaje ratunku. Bóg jest dobry, On jest dobry cały czas dla nas. Halleluja. Dobrze, kochani, więc to by było to słowo, które chciałem się z wami podzielić. Jeżeli nic nie zapamiętacie z niego, to pamiętajcie: jak trwoga, to do Boga. Nie jako szyderstwo wobec tych, którzy grzeszą, ale do nas. Jest mi źle, trwoga, szukam Boga, wracam do Boga i odnajduję w Nim ratunek. To jest niesamowite. Wiecie, jako pastor teraz moja żona z moją córką biegają po prostu za kamerami, próbują uruchomić na nowo transmisję. Powiem wam, że też dla mnie to, wiecie, w tym czasie to jest też taki test, ponieważ to, jak funkcjonowałem w moim życiu, jak funkcjonował Kościół, wszystko zostało mi odebrane. Ale co mam zrobić? Czy mam się poddać, czy mam się załamać, czy mam ulegać w rozproszeniu? Oczywiście, to się rzuca mi, że tak powiem, na umysł i na serce i na duszę. I mam ochotę po prostu, wiecie, po prostu zatrudnić się jako wolontariusz w służbie zdrowia, bo co to za pastorowanie przez kamerkę, przez nadawanie, to jest słabe. Wszystkie po prostu słabości ze mnie wychodzą w tym czasie. 30 lat nauczyłem się widzieć ludzi na sali, którzy klaszczą, krzyczą amen, machają do mnie rękami i uśmiechają się. Dzisiaj nie widzę nikogo, do kogo mówię. Moje dzieci siedzą w komórkach, żona odpisuje na czacie wam, żeby być z wami w kontakcie. Po prostu jedno wielkie rozproszenie. Na ogrodzie biegają wrony przed moim ognem, do którego nagrywam. Wszystko wygląda źle, wszystko wygląda inaczej. Chciałbym się spotkać z kimś i pomodlić. Nie mam, mam za krótkie ręce. Nie mogę wyjść z domu. Wiecie, to jest bardzo, bardzo dziwne wszystko. I w tym czasie możemy, ratunkiem dla nas jest tylko Bóg. Więc słuchajcie, wykorzystajmy ten czas do tego, żeby do Niego przychodzić, żeby się z Nim spotykać i żeby być blisko. Mam nadzieję, że jesteście błogosławieni w tym czasie, kiedy możecie tę godzinkę w tygodniu spędzić ze mną. Mam nadzieję, że to coś wam daje. Jeżeli komuś mogę pomóc, jeżeli ktoś może do mnie napisać, to słuchajcie, piszcie. Nie wiem, czy dalej będą te transmisje, bo wydaje mi się, że nagrane słowo, które w tygodniu robiłem dla was, było bardziej spójne, mogłem się bardziej skoncentrować. Ten live jest taki po prostu, że nie wiem, no chyba, że macie tego plusa, że możecie ze sobą sobie pogadać na czacie. Więc nie wiem, czy to nie jest już ostatni nawet nasz live, który się tutaj odbywa. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo Bóg się nie zmienia, On jest na niebie, jest dobrym Bogiem, jest blisko nas i chce nas przyciągnąć do siebie.